Między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko we wczesne niedzielne popołudnie. Wiele lat temu miałem okazję poznać księdza Jana Kaczkowskiego. Na długo przed tym, zanim został, jak sam o sobie mówił, tak zwanym onkocelebrytą, czyli zanim rozpoznano u niego glejaka mózgu. Oprowadzał mnie wówczas po stworzonym przez siebie wspaniałym hospicjum w Pucku. Później przez wiele lat mieliśmy okazję rozmawiać przy okazji różnych inicjatyw, wywiadów. I każda taka rozmowa to było dla mnie ogromne przeżycie. Ostatni raz rozmawiałem z nim niecały rok przed jego śmiercią w jego rodzinnym domu. Już wtedy uważałem, że jego życie to gotowy scenariusz na film. I taki film rzeczywiście powstał. Dziś opowiemy o tym, jakie zrobił wrażenie na młodych widzach. Za chwilę także o nowych danych na temat religijności Polaków oraz zaproszenie na wystawę w Pile, a jej bohaterkami będą siostry zakonne, które w czasie II wojny światowej ratowały bliźnich bez względu na wyznanie i narodowość. A my jesteśmy z Państwem jak zawsze do godziny 13.
Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z żarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Najdroższą świat. świat od zagłady ocalić.
Na początku stycznia Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił wyniki badań dotyczących życia religijnego w Polsce. Przeprowadzono je w 2021 roku, czyli w okresie, kiedy nadal obowiązywały pewne obostrzenia pandemiczne. Wynika z nich, że w porównaniu z rokiem 2019 o ponad 8% spadła liczba uczestników mszy świętych, a około 4% liczba przyjmujących komunię. Diecezja poznańska plasuje się pod tym względem w okolicach ogólnopolskiej średniej. Natomiast jeżeli chodzi o uczestnictwo w lekcjach religii, nastąpiło w naszym regionie spore odbicie. W roku 2020 na zajęcia z religii uczęszczało 69% wszystkich uczniów, rok później już blisko 82%. Sandra Soluk miała okazję zobaczyć w poznańskiej kurii jeszcze nowsze dane, pochodzące z września ubiegłego roku.
Według typów szkoły. Szkoła podstawowa 75% uczniów bierze udział w lekcjach religii, liceum 33%, technika 34% i branżowa pierwszego stopnia 31% uczniów, przy czym widać, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej prawie 80%, a już w ósmej 69%. Mamy jakiś poprzedni rok jeszcze? 2019 rok 86% uczniów.
Tak, czyli tak o 2-3% co roku można powiedzieć tych uczniów jest mniej. Wielka szkoda, że mamy w polskim systemie prawnym taką lukę, która umożliwia uczniom rezygnację z obu przedmiotów, które mówią o wartościach, czyli z religii i z etyki.
Ksiądz Piotr Małecki, dyrektor referatu katechetycznego Kurii Metropolitalnej.
Gdybyśmy pewnie zapytali uczniów, na co w ogóle chcieliby chodzić, to pewnie z niejednego przedmiotu, gdyby mogli zrezygnować, to by zrezygnowali. Natomiast uważam, że szkoła powinna wychowywać do wartości, nie tylko przekazywać wiedzę, ale uczyć też pewnych postaw. I w momencie, kiedy uczniowie wychodzą ze szkoły, nie przyswajając żadnego systemu wartości, to jest to rozwiązanie szkodliwe. I mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Wcale nie z tą intencją, aby więcej osób koniecznie wybierało religię, ale dlatego, żeby młody człowiek, kończąc szkołę, nabył pewien system wartości, przynajmniej żeby mógł mieć taką możliwość.
Proszę księdza, to może lekcje religii powinny się nieco zmienić? Może powinny zostać rozszerzone właśnie o chociażby inne systemy wartości, a nie tylko chrześcijański?
Nie uważam tak. Właśnie po to jest wybór między konkretnymi systemami, żeby każdy mógł wybrać taki, jaki mu odpowiada.
Czy tu w kurii w ogóle zastanawiacie się nad tym, dlaczego sytuacja w Poznaniu, jeśli chodzi o uczęszczających na religię, jest taka zła i czy można ją jakoś zmienić?
Oczywiście, że nad tym się zastanawiamy i staramy się, aby ta sytuacja wokół lekcji religii była jak najlepsza. Natomiast to jest decyzja autonomiczna ludzi, którzy posyłają swoje dzieci na lekcje bądź nie. My też te decyzje szanujemy. Nie zakładałbym, że to, że na lekcje religii chodzi mniej osób, oznacza, że to jest lekcja jakościowo kiepska. Może to wynikać z jakichś innych pobudek, których nie znamy, których możemy się tylko domyślać. Zawsze szanujemy decyzje rodziców względem swoich dzieci.
Odmienne podejście wobec procentów prezentuje ksiądz Radek Krakowski, proboszcz nowej parafii imienia Jezus w Poznaniu.
Kościół jest piękny sam w sobie, Ewangelia Jezusa jest piękna sama w sobie, ale jeśli dla nas najważniejsza jest choinka, święconka i wszystkie inne rzeczy, które są pewnymi zwyczajami, a nie chcemy docierać do istoty, do jądra Ewangelii, to można powiedzieć, że w Kościele jest kryzys.
Co do tego docierania do sedna, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego ostatnio opublikował dane, z których wynika, że po pierwsze był spadek w pandemii, jeśli chodzi o liczbę uczestniczących we mszy i to jest 28,3%, zaś ci, którzy przyjmują komunię, to jest 13%. No to czymś mówi, to jest dwa razy mniej ludzi niż ci, którzy przychodzą na mszę.
W ogóle nie mam pojęcia o tych procentach i nawet nie jestem w stanie określić, ile moja parafia liczy ludzi i jaki procent chodzi do kościoła. Absolutnie mnie to nie interesuje, szczerze powiedziawszy. Kościół nie jest jakąś instytucją, w której procenty się liczą, czy jakieś frekwencje. Chodzi o miłość. Jesteśmy rodziną. Jeśli ja jestem w mojej parafii i czuję się kochany przez ludzi i staram się bardzo mocno kochać tych ludzi, którzy tutaj są, to jest to najważniejsza sprawa w budowaniu parafii. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, to żadne procenty czy ilości nie działały, tylko jak oni się miłują, czytamy w Dziejach Apostolskich, czyli chrześcijanie zachwycali tym, jak oni się wzajemnie miłowali.
No to teraz pytanie o pandemię. Czy ona cokolwiek zmieniła w podejściu do Kościoła?
Uwolniła ludzi. Żeby człowiek odkrył prawdziwą wiarę, musi przejść kryzys w swoim życiu, czyli musi się obrazić trochę dla Pana Boga, żeby móc ją odbudowywać w sposób dojrzały. My jesteśmy wychowywani do zasad, tak do pierwszej komunii świętej jesteśmy przygotowywani. To jest grzech, to nie jest grzech, to jest grzech, to nie jest grzech. Jak przygotowujemy się do małżeństwa, to wszyscy szybko, szybko zaliczmy te katechezy, bo mamy przecież kotlety do wybrania i devolaje. I nigdy nie zyskujemy dojrzałości w wierze. A Jezus uwalnia nas od prawa i daje odpowiedzialność w nasze ręce. Kiedy na chrzcie świętym każdy z nas otrzymuje godność królewską, to po to otrzymuje tą godność królewską, żeby podejmować decyzję, że ja wiem, w jaki sposób kochać Boga i drugiego człowieka i w tym momencie podejmuję decyzję taką, a nie inną.
Czy nastąpiło odbicie po pandemii, jeśli chodzi o liczbę wiernych przychodzących, czy nie?
Pandemia to są pewne socjologiczne rzeczy. Nam zależy bardzo mocno na tym, żeby każdy człowiek, który tu przychodzi, wybrał indywidualnie Jezusa na Pana swojego życia. Żeby móc wybrać Jezusa na Pana swojego życia, trzeba znać Ewangelię, czytać tą Ewangelię i znać swoją wiarę. Jeśli chcę być niewolnikiem, to będę słuchał księdza. Jeśli ksiądz zakaże jeść mięsa w piątek, to nie będę jadł mięsa w piątek. Jeśli ksiądz każe przyjść w niedzielę do kościoła, to przyjdę w niedzielę do kościoła, bo myślę, że będę w ten sposób zbawiony. Nie będę w ten sposób zbawiony. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dojrzale wybiorę Jezusa na Pana mojego życia, mając świadomość wszystkich konsekwencji i darów, które od Niego otrzymuje, wówczas tylko i wyłącznie wtedy wiara wzrasta.
A Biblia coś na ten temat mówi? Jezus był przestraszony takim odejściem ludzi od Kościoła?
Nie, pytał swoich apostołów, czy wy też chcecie odejść? Jeśli chcecie odejść, to odejdźcie. Ostatecznie Jezus został sam, bo jak został ukrzyżowany, to wszyscy go zostawili.
Czyli przeszli ten kryzys.
Przeszli kryzys, właśnie. I dopiero Duch Święty stąpił na nich i oni w tym Duchu Świętym uznali, ej, musimy wyjść z Wieczernika i głosić Ewangelię, którą my odkryliśmy w różnych językach. Czyli komunikując się z tymi ludźmi, którzy tutaj teraz są i których ja spotykam. To jest klucz, dlaczego ludzie dzisiaj nie chodzą do Kościoła. Dlatego, że myślą sobie, że Kościół narzuca coś im, że Kościół ich odrzuca, że Kościół ich nie kocha. A kiedy my byśmy skomunikowali prawdę, czyli nie skupiali się na gorzkich żalach, na drogach krzyżowych, na nabożeństwach majowych, czerwcowych, tylko zaczęli głosić Ewangelię, to każdy by się tym zachwycił, bo po prostu to jest niemożliwe, żeby się tym nie zachwycić.
Dodatkowym dość ważnym powodem są grzechy wielu księży, które wypływają w ostatnim czasie. No nie można tego pominąć.
Jeszcze raz tutaj powtarzam, że ksiądz jest bratem we wspólnocie i nie możemy uzależniać swojej wiary od księdza, tylko ja biorę odpowiedzialność za swoją wiarę. Oczywiście smucę się bardzo z tego powodu, że są grzechy księży, którzy nie powinni grzeszyć, że jeszcze tego nie rozwiązujemy w odpowiedni sposób. Czyli nie komunikujemy ludziom, ej, zrobiliśmy coś złego i przepraszamy za to, tylko kręcimy, kombinujemy, tak samo jakiekolwiek sojusze z władzą też nie pomagają temu. To wszystko jest bardzo zniechęcające i wielu ludzi, nawet jeśli wierzy, nie chce się utożsamiać z instytucją Kościoła.
Kościół katolicki z gruntu rzeczy jest konserwatywny. No, trudno oczekiwać, żeby było inaczej. Ale ksiądz tutaj robi małą rewolucję. I teraz pytanie, może to jest też jakiś sposób, żeby zachęcić wiernych?
My musimy ludzi nauczyć głosić Ewangelię. Przecież ja nie będę chodził po wszystkich domach i wielce głosił Ewangelii. Z drugiej strony jestem niewiarygodny, bo jestem księdzem, więc muszę głosić Ewangelię. Ale teraz, żeby zachęcić ludzi do głoszenia Ewangelii. Przecież taki normalny człowiek na samym początku, spotykając się ze swoimi znajomymi, nie będzie opowiadał o wcieleniu Chrystusa czy Jego ofierze na krzyżu, bo to jest temat, który by wprowadził jakąś dolinę od razu. Więc o wiele łatwiej ludziom mówić, ej, my mamy kaplicę w sklepie, a jest zupełnie inaczej niż w innych kościołach, albo mamy neon w oknie, albo mamy najmniejszą szopkę w Poznaniu, mamy ekspres, zmywarkę w ołtarzu czy inne rzeczy. Nie mamy zmywarki w ołtarzu, ale tak niektórzy gadają. I po to wszystko robimy, żeby ludzie zaczęli o tym rozmawiać. A jak zaczną rozmawiać o Kościele, to w pewnym momencie będą musieli sobie zadać pytanie, dlaczego mnie tam jeszcze nie ma, jeśli jest tam tak interesująco i ładnie.
Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę ze mną witajcie. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Bogu chwałę wznosząc na wysokości, pokój ludziom głoszą duchy światłości. jak miła ta nowina. Mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Ubodzy pasterze pierwsi przybyli, Jezusowi Panu pokłon złożyli. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.
Czy we współczesnym świecie potrafimy dostrzegać i doceniać potencjalnych świętych? Niewątpliwie jednym z nich można określić Jana Kaczkowskiego, który, jak sam mówił, żył na pełnej petardzie, choć był katolickim księdzem. Zmarł w 2016 roku na nowotwór, ale wcześniej pokazał, jak z godnością można opiekować się ludźmi umierającymi, a także jak samemu z godnością odchodzić. Ksiądz Jan Kaczkowski przeżył zaledwie 39 lat, ale dziś, w dobie kryzysu Kościoła, jest znakomitą inspiracją dla młodzieży. Opowiada o nim nakręcony kilka miesięcy temu film zatytułowany Johnny. Jakie wrażenie zrobił na młodych ludziach, sprawdzał w Gnieźnie Rafał Muniak.
Jedziemy na pełnej pezazie.
Wzruszająca historia oparta na faktach. Połowa szkoły w czasie filmu płakała. Było przeżyciem, którego myślę nie wszyscy się spodziewaliśmy.
Na wyjście do kina na polski film i to w dodatku o współczesnym księdzu młodzieży z pierwszego liceum w Gnieźnie nikt nie zmuszał, a mimo to poszli i emocje były ogromne, przyznaje dyrektorka szkoły Róża Grabowska.
Inna forma kształcenia naszej młodzieży. Młodzież potrzebuje świadectwa, potrzebuje osób, które swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim zaangażowaniem przekonują do pewnych postaw, zachowań, są wzorcem albo czasami wywołują w uczniach różnego rodzaju reakcje, a wiemy, że uczeń najszybciej rozwija się, jeśli może poznać, dotknąć, doświadczyć, a nie tylko przeczytać czy zobaczyć albo wysłuchać z ust nauczyciela. Okazało się, że wyjście na ten film było pewnego rodzaju przeżyciem, którego myślę nie wszyscy się spodziewaliśmy. Wydawało się, że młodzież żyje w świecie zupełnie innych wartości. Klasy, które nie poszły na pierwszy seans, bo po prostu zabrakło miejsca w kinie, poprosiły o to, żeby mogły też uczestniczyć w takim seansie. Był seans drugi, seans trzeci, czy może oddziaływanie filmu na uczniów było taką lekcją, które warto przeżywać, bo wzruszało, zmuszało do refleksji, dawało inne spojrzenie na współczesną rzeczywistość. To jest ogromne doświadczenie i na pewno wartość dodana, może straconej matematyki czy biologii, ale zysk myślę dużo większy. Film obejrzałam, tak jak moi uczniowie, płacz i chusteczki i płacz temu towarzyszyły. Zachęciłam też do obejrzenia tego filmu osoby bardzo negatywnie nastawione do tego typu przedstawień osób, działań. I okazało się, że nawet na tych, którzy mówią nie, film spowodował, że powiedziały tak.
Właśnie jakie wartości niesie ten film, pani zdaniem?
Że nieważne, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy osobami, które mają inny światopogląd, najważniejsze jest to, że chcemy służyć drugiemu człowiekowi, że mamy odwagę stanąć w obrodzie tych, którzy są słabsi, którzy potrzebują naszej pomocy, potrzebują wsparcia. Umiemy bronić też samych siebie i umiemy pokazywać drogę, którą warto kroczyć, a przede wszystkim, że nie odrzucamy tych, którzy popełnili błędy. Każdemu należy się druga szansa, nad każdym trzeba się pochylić. Każdy z nas jest inny i ta indywidualizacja powinna nam towarzyszyć na co dzień.
Uczniowie przyznają, że postać księdza Jana Kaczkowskiego zrobiła na nich ogromne wrażenie.
Bardzo ciepła osoba przede wszystkim. Szczera, bardzo inspirująca.
Jest bardzo dobrym przykładem osoby, wzorca. Pokazał jakby inną perspektywę śmierci. Nie, że ma być to smutne, bardzo przygnębiające przeżycie, a trzeba osobę pożegnać z szczęśliwym podejściem jakby. No właśnie pokazywał, jak żyć, czego unikać, czego przestrzegać, jakich zasad.
Tytułową postać brawurowo zagrał pochodzący z Wągrowca Dawid Ogrodnik.
Puckie hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio, bo tamtego Jana jest najwięcej. Jego całą taką misję w kościele, jaką podjął. Więc tam spędzałem ten czas. Była to taka, mam wrażenie, na razie przygoda życia, bo nigdy nie miałem takiego poczucia, będąc na planie, że chyba jestem wdzięczny, że mogę reprezentować takiego człowieka, bo to była ogromna przyjemność każdego dnia wcielać się w Jana i być nim. Naprawdę to była duża przyjemność.
Jak pan uważa, jakie wartości niesie ten film?
Pokazuje prymat sumienia, jak jest to wynagradzane poprzez zawierzenie dobru po prostu. Jak z perspektywy czasu potrafi zaowocować niesamowitą zmianą, to pokazuje historia właśnie Jana i Patryka.
Takie filmy w dobie kryzysu Kościoła warto pokazywać współczesnej młodzieży, która nastawiona jest także często negatywnie do Kościoła, mówi duszpasterz młodzieży z Gniezna, ksiądz Michał Bubacz.
Także duży szacunek do księdza, bo powiedzieli, że mogliśmy po raz kolejny zobaczyć, że też księża są spoko i pięknie też podkreślali, że my mamy obraz Kościoła taki, jakiego mamy księdza.
Czego ksiądz Jan Kaczkowski mógłby nauczyć duchownych obecnych?
Dla mnie to jest też szczególnie takie istotne i ważne, ponieważ pochodzę z parafii, w której ksiądz proboszcz też założył hospicjum, Wągrowiec, parafia świętego Wojciecha. Piękna lekcja, posługując w hospicjum. Też przed rokiem właśnie w tym hospicjum odchodził mój tata. Było to dla mnie takie doświadczenie pięknego domu, domu cierpienia, ale domu, w którym można właśnie tak godnie przejść na tą drugą stronę w bliskości z Panem Jezusem, którego tam ksiądz proboszcz też im daje.
Czego ten film Johnny może nauczyć współczesnych właśnie tutaj uczniów?
Że warto walczyć do końca, że z każdego dołku, z każdej najgorszej sytuacji, jeżeli tylko się chce, i jeżeli ma się obok siebie też dobrych ludzi, można z nich wyjść. Także duży szacunek do księdza.
No właśnie, bo przypomnijmy, że ksiądz Jan Kaczkowski to nie był taki standardowy duchowny, tak?
Tak jest. On się, że tak powiem, odzwierciedlał tym i wyróżniał no, taką bezpośredniością i myślę, że to też trafiało i trafia do dzisiaj, bo chociażby różne wywiady, które omawialiśmy z uczniami, no to też budziły bardzo wiele takich ciekawych pytań i potrafił właśnie w taki sposób dojść do młodego człowieka, szczególnie tego, który gdzieś tam jest pogubiony i szuka pomocy, czy chce po prostu powiedzieć tak na tą pomoc.
Takiego księdza by młodzież posłuchała?
Myślę, że na pewno. Jan Kaczkowski był przykładem.
Miał takie coś w sobie, co przyciągało młodych, jak mogliśmy zauważyć w filmie, jak i biografiach, że po prostu miał kontakt z młodymi osobami. Perfekcyjnie nadawał się do szkoły. Chodził, z tego co pamiętam, do zawodówki, uczył ludzi, jakby odmieniał tych ludzi.
Dobro wraca.
Myślę, że tak. Nawet gdyby miało wrócić na chwilę przed śmiercią, to na pewno warto.
Czas. Czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi.
Nie masz dość kłopotów?
Ile czasu?
Ale co, chcesz mnie zapytać, ile czasu zostało?
Dodajmy, że ksiądz Jan Kaczkowski został odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nadano mu także tytuł honorowego obywatela Pucka oraz medal za dzielność. Tych nagród i wyróżnień jest oczywiście znacznie więcej. Żeby zrozumieć, za co je otrzymał, warto także zobaczyć film Johnny.
Ile zostało nocy, dni, nikt tego nie wie, tylko ty. Ile radości, smutku, łez, nikt tego nie wie, ty wiesz, ty wiesz, ty wiesz. Ze mną, Panie, zrób co chcesz, przyjdź do mnie, proszę, gdy przyjdzie kres. I niech odwagi starczy mi, by prosto w twarz spojrzeć Ci, spojrzeć Ci. drodze wciąż stawiasz mi. Jesteś wszechmocny, więc proszę cię, ukochaj bardziej, gdy przyjdzie sen. Sen. Do ucha cicho szepnij mi, jesteś w mym sercu, nie śpi. Do ucha cicho szepnij mi, jesteś w mym sercu, nie śpi, nie śpi, nie śpi. Do ucha cicho szepnij mi, jesteś w mym sercu, uwierz mi, i niech odwagi starczy mi, by prosto w twarz spojrzeć ci, spojrzeć ci, spojrzeć ci.
Od tygodnia w Pile można oglądać plenerową wystawę Instytutu Pamięci Narodowej na temat sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Siostry w czasie II wojny światowej niosły pomoc tysiącom polskich i żydowskich dzieci w prowadzonych przez siebie szkołach i sierocińcach. Za ukrywanie Żydów groziła im śmierć. I choć oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano na koniec lutego, to już teraz mogą ją oglądać szkoły i chętni mieszkańcy. Życie i działalność sióstr została przedstawiona na 8 specjalnych tablicach. Pojawił się też tam wątek pilski, o którym więcej w materiale Przemysława Stochaja.
To jest wystawa plenerowa pod tytułem Siostry Matki Żydowskich Dzieci. Artur Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Efata w Pile. Opowiadająca historię zgromadzenia franciszkanek rodziny Maryi z Warszawy, głównie na ulicy Żelaznej, tam jest do dzisiaj dom generalny, i opowiada wojenną historię ratowanych dzieci polskich i żydowskich przez zgromadzenie. To było kilka tysięcy dzieci z różnych domów Rzeczpospolitej dawnej. I to wielkie dzieło ratowania dzieci, nadawania im nowej tożsamości. Po wielu domach w całej Polsce były rozwożone te sieroty wojenne i tam ukrywane. Pod tytułem, oczywiście w większości to były dziewczynki, pod tytułem, że to są kandydatki do zakonu, oczywiście. Dlaczego w Pile? No bo ten wątek dotyczy właśnie wtedy już pracującej. Była asystentką, była bardzo bliską współpracowniczką ówczesnej matki generalnej Matyldy Getty. Nasza pilanka Anna Tekla Budnowska, wtedy miała 38 lat. W momencie trwania wojny ona była przełożoną domu w Łomnej. Zna perfekcyjnie niemiecki, także była taką osobą do kontaktu ze światem zewnętrznym. Załatwiała żywność, dokumenty, no, całą opiekę przez te kilka lat wojny.
I tutaj taki krótki wątek jest poruszony, no ale nie mamy informacji, że była z Piły, że urodziła się w Pile.
No właśnie, tutaj list, wielki prośba będzie do Instytutu Pamięci Narodowej, żeby dopisać to, że Anna Tekla Budnowska urodziła się w Pile, pochodzi z wielkiej patriotycznej polskiej rodziny powstańców, twórców chóru Halka. Wzrastała tutaj w rodzinie patriotyckiej, chodziła do katolickiej szkoły w Pile. I to ją jakby zbudowało, że nagle rodzicom powiedziała, że ona chce iść do zakonu. Tak?
Widziałem tę wystawę i się cieszę, że ona jest u nas tutaj w Pile. Ksiądz Kazimierz Chudzicki, salezjanin, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Pile. Tym bardziej, że jest okazją, by pokazać zaangażowanie Kościoła na rzecz ratowania życia Żydom w czasie II wojny światowej. Często ten obraz jest wypaczany w obiegu takim, bym powiedział, ogólnym, a tutaj widzimy konkretną pomoc rzeczywiście sióstr franciszkanek na rzecz dzieci żydowskich, ratujące im życie. Moje też doświadczenie jest takie, znając salezjanów, którzy pracowali w czasie II wojny światowej właśnie w Warszawie, chociażby nawet, ksiądz Janik na przykład, którzy ratowali Żydów w ten sposób, że znajdowali im miejsca, gdzie mogli przebywać rodziny, dając im akty chrztu jako znak tego, że nie są Żydami, ale jednocześnie nie wymuszając chrztu na nich, czyli też chcąc zachować właśnie ich religię, kulturę i tradycję, aby ją potem po wojnie mogli kontynuować.
Oczywiście one się przemieszczały z domów do domów. To był taki proces też ukrywania dzieci, nadawania nowej tożsamości. Wszyscy, cały świat wiedzą, że robiła to pani Sendlerowa. No ale dokładnie to robiły siostry, dlatego że trzeba było mieć zameldowanie. Gdzie można było mieć zameldowanie? Zameldowanie można było mieć w domu zakonnym na ulicy Żelaznej. Więc te wszystkie dokumenty fałszowane przy pomocy sióstr zakonnych i pani Sendlerowej były właśnie robione z siostrą Matyldą Getter, z Anną Budnowską i ze wszystkimi osobami, które wtedy współpracowały. I te nazwiska, te słynne karteczki, które były przechowywane w słoiku, też jakby pozwoliły odtworzyć tą historię, że znamy dzisiaj te nazwiska, prawdziwe nazwiska.
Tutaj chodziło o ratowanie życia, a nie o pozyskanie nowych wyznawców Kościoła.
Tak, dlatego o tym mówię właśnie, że ten akt chrztu był znakiem dla hitlerowców tego, że te osoby są katolikami, a więc wykluczały ich z tego właśnie kręgu judaistycznego i to było też takim znakiem dla nich po prostu, że nawet przy podejrzeniu jakimś można było uznać, że to są dzieci katolickie, a więc nie są żydowskie.
To pokazuje też siłę charakteru i siłę wiary sióstr, bo przecież za ratowanie Żydów, za pomoc żydowskim dzieciom groziła śmierć.
No Polska była jedynym krajem, gdzie groziła kara śmierci za ratowanie Żydów, natomiast myślę, że tutaj wychodzi oczywiście temat dotyczący wiary, czyli miłości drugiego człowieka, która szczególnie się wyraża w tej pomocy osobom w sytuacjach zagrożenia życia, a jednocześnie taka ludzka przyzwoitość. Chociaż też, to też mam tego świadomość, że to wymagało rzeczywiście bohaterstwa, bo gdyby to zostało odkryte, to czy siostry by zginęły, czy też by te klasztory były likwidowane, czy te inne miejsca, w którym służono tym osobom potrzebującym.
Wystawa pokazuje coś najpiękniejszego, czyli fotografie ocalonych dzieci. To jakiś cud, że te zdjęcia ocalały. Zawierucha, wojna, Warszawa, dom zakonny w Łomnej, w Milanówku, w kilku innych miejscach. Pomimo tego, tych wszystkich tragicznych losów, te fotografie ocalały. Siostry, które dzisiaj mają po 80-90 lat, opisały te zdjęcia. Zrobiły spotkanie ocalonych. Niektóre z tych dziewczynek spotkały się w Warszawie, w Domu Generalnym i zaznaczały, a to jestem ja. Niedaleko Piły, w Czaplinku i w Borne-Sulinowo, żyją dwie panie ocalone z tych fotografii.
Nie wiem, czy ksiądz też tak to odbiera jak ja, że historia trochę się teraz powtarza. W czasie II wojny światowej duchowni, siostry, kościół ratował Żydów, ratował ludzi. A teraz tak naprawdę jest to samo, no bo mamy uchodźców na parafiach, też Kościół sam pomaga i takie zbiórki nawet są prowadzone właśnie parafialne na rzecz Ukrainy.
I to był też taki znak, który nam przypominał bardzo ważne rzeczy, że jako chrześcijanie realizujemy to przekazanie miłości Boga bliźniego. I ta miłość do bliźniego się właśnie wyraża w tej pomocy, co on potrzebujący. I myślę nawet, że patrząc na tą sytuację, w której dziś jesteśmy w Polsce, że tak bardzo wielką pomocą Polska służy Ukrainie, to właśnie wynika też z tego chrześcijańskiego rysu naszego narodu.
Z doświadczeń.
Z doświadczeń i z moralności naszej sumienia.
Siostra Anna później po wojnie wróciła do Piły?
Siostra Anna Tekla Budnowska wielokrotnie była w Pile, dlatego że szanowała swoją rodzinę, swoje korzenie, spotykała się tutaj z rodziną, ale znowu z tej skromności, tej cichości nigdy nie robiła z tego wydarzenia. Nie ma żadnych świadectw, żadnych zapisów, żadnych fotografii. Są tylko relacje rodziny, która wspomina, że była czarnym samochodem wielkim, przyjeżdżała jako matka zgromadzenia, bo ona była wtedy przełożoną na całym świecie po wojnie, jak przyjeżdżała do Piły. Była matką generalną wszystkich sióstr na całym świecie. Potem był taki wielki rozdział w życiu, bo wyjechała do Brazylii, pracowała 20 lat w Brazylii, tam zakładała szkoły katolickie, przedszkola, szpitale. Prawdopodobnie Anna Budnowska jest bardziej znana w Brazylii niż w Pile, jest honorowym obywatelem Brazylii. No ona jest tam słynna. Także możemy być dumni z wielkiej naszej Pilanki. Chwała Instytutowi Yad Vashem w Jerozolimie, że ten tytuł Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata został nadany w grudniu 3 lata temu z rąk prymasa Polski i rabina Polski. Ten tytuł i medal honorowy rodzinie pośmiertnie został przekazany.
Dodajmy, że ta wystawa jeszcze nie została oficjalnie otwarta. To jeszcze nie jest wszystko, co jest do pokazania o siostrach, pewnie o siostrze Annie, bo wszystko odbędzie się w lutym i już możemy teraz zaprosić.
Tak, ta wystawa jakby to jest takie działanie wyprzedzające do premierowego pokazu filmu pod tytułem Matusia, produkowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie w reżyserii pana Macieja Fiołkowskiego, który opowiada właśnie o tych losach wojennych zgromadzenia. 8 chyba sióstr jest wyróżnionych medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. I wtedy 26 lutego o godzinie 16 tutaj będzie uroczyste otwarcie tej wystawy i po paru minutach tutaj naprzeciwko w kinie Iskra będzie pokaz filmu Matusia, będzie spotkanie z reżyserem. Mam potwierdzenie, że już przyjadą dwie ocalone. Mamy potwierdzenie, że przyjadą siostry zakonne z Warszawy, z Wielenia, z Poznania. Także mam nadzieję, że to będzie wielkie, wspaniałe, cudowne, Boże spotkanie.
A wystawa znajduje się na terenie parafii Świętej Rodziny w Pile.